Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek zagramy w grę. Gra kojarzy się z zabawą, ale ta gra była jak najbardziej poważna. Zorganizowała ją podczas niedawnych targów Military Balt Expo Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. O grze wojennej, kryzys w rejonie Morza Bałtyckiego, opowiedział mi prezes fundacji Zbigniew Pisarski.
Organizujemy tutaj grę wojenną poświęconą kryzysowi w rejonie Morza Bałtyckiego. Jest to ćwiczenie, jest to gra strategiczna realizowana przy wsparciu systemów komputerowych, mająca na celu przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego pod kątem potencjalnych zagrożeń, pod kątem potencjału zarówno polskich sił zbrojnych oraz potencjalnych agresorów. No i generalnie ma być to okazja do refleksji na temat otoczenia bezpieczeństwa Polski. No nie mogę zbyt w szczegóły wszystkie wchodzić z uwagi na niejawny charakter samego ćwiczenia, natomiast chcielibyśmy też jednocześnie popularyzować ten sposób analizy bezpieczeństwa pod kątem używania nowoczesnych narzędzi do przeprowadzania tego rodzaju badań.
To w takim razie poruszając się w pewnej sferze ogólności, powiedzmy, jaki jest scenariusz tych ćwiczeń. Tutaj nie jest przecież żadną niespodzianką, że zawsze przy tego typu ćwiczeniach za potencjalnego agresora uznaje się Rosję.
Tak, to prawda. Próbujemy dokonać analizy potencjalnych eskalacji konfliktu w naszym regionie oraz sprawdzić, w jaki sposób jesteśmy przygotowani do ich odparcia bądź też zabezpieczenia kluczowych elementów infrastruktury państwa polskiego.
W tej waszej wizji od czego może rozpocząć się kryzys?
Zazwyczaj tego rodzaju kryzysy współcześnie, zwłaszcza z udziałem Federacji Rosyjskiej, nie mają takiego konwencjonalnego, otwartego charakteru. Zazwyczaj są to formy tak zwanej wojny nowego typu, czy też zagrożeń hybrydowych, które eskalują i w którymś momencie przeobrażają się w otwarty konflikt. W związku z czym to są takie trochę zdarzenia, można powiedzieć, nawiązujące do charakterystyki tego, co się wydarzyło na Ukrainie, na Krymie, w Donbasie czy w Ługańsku.
Czyli gdzieś na przykład z jednej strony jakiś Polak zaatakuje Rosjanina w Polsce, z drugiej strony Rosjanie zaczną na przykład twierdzić, że mają problem z tym, aby statki płynące do ich portów przepływały w pobliżu polskich wód terytorialnych. To są tego typu zdarzenia, które mają budować pewną atmosferę niepokoju wśród na przykład rosyjskiego społeczeństwa, że coś nam grozi, tak aby dać legitymację do podjęcia mocniejszych działań władzy?
Zazwyczaj w większości scenariuszy rozpatruje się, że pierwszym regionem w obszarze Morza Bałtyckiego, gdzie potencjalny konflikt może być zainicjowany, są to kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia.
Szczególnie Estonia, tam przy pograniczu, gdzie ta mniejszość rosyjska jest bardzo duża.
Mniejszość rosyjska etniczna jest klasycznie wykorzystywana jako pretekst do angażowania się Rosji na terenie tych państw. Natomiast już jaki zbieg zdarzeń, można powiedzieć, staje się tym bezpośrednim powodem do zaangażowania Rosji, to tutaj już jest kwestia tylko wyobraźni, tak na dobrą sprawę, w jaki sposób tego rodzaju prowokacja może być zrealizowana. Natomiast generalnie rozpatrujemy scenariusze, kiedy to jesteśmy przedmiotem agresji, a nie, że to my atakujemy.
Stoimy przed salą, w której odbywa się ta gra. Możemy wejść do środka, troszkę, żeby z bliska poopowiadać o tym, jak w praktyce wygląda ta gra. No bo to nie jest tak przecież, że gra kojarzy się czasami z konsolami na przykład, prawda? Tutaj różni eksperci stoją przy czterech stołach. Na tych czterech stołach rozłożone są mapy Morza Bałtyckiego i terenów sąsiadujących z Bałtykiem. Nad czym oni debatują, co oni robią?
Mamy, po pierwsze, pan redaktor ma jako jeden z niewielu dziennikarzy rzadką okazję wziąć udział w takim ćwiczeniu. Natomiast to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest zapoznawanie się przez uczestników z założeniami sytuacyjnymi obszaru, na którym będą się toczyły ćwiczenia. Też pewnego rodzaju, to można powiedzieć, koordynacja poziomu wiedzy poszczególnych uczestników, wyrównanie tej wiedzy, żeby wszyscy mieli podobny poziom przygotowania. Natomiast później przy wsparciu systemów komputerowych, które pozwalają modelować przebieg potencjalnych konfliktów, wprowadzane są dane, decyzje poszczególnych zespołów, system przetwarza te decyzje i, no, można powiedzieć, na zimno prezentuje kolejne wyniki, dając możliwość graczom, no, obiektywnej analizy skutków ich decyzji. I to jest różnica pomiędzy tak zwanymi grami typu tabletop, gdzie się używa tylko mapy i ołówek przysłowiowo, a grami, gdzie są angażowane systemy komputerowe, które przeliczają wprowadzone rozkazy, bo komputer nie jest podatny na przykład na uległość wobec przełożonych i jeżeli jest sytuacja taka, że jakaś decyzja jest błędna, to po prostu brutalnie konsekwencje takiej decyzji prezentuje. No i dlatego też systemy komputerowe są dużą wartością w takich grach, bo pozwalają, że tak powiem, obiektywizować potencjalne zagrożenia oraz potencjalne działania poszczególnych graczy.
Przy tych stołach, co ważne, widzimy nie tylko żołnierzy Marynarki Wojennej, ale widzimy także żołnierzy wojsk lądowych, widzimy także ekspertów, widzimy polityków. To oznacza, że tego typu gry mają także na przykład politykom, bo to oni przecież są decyzyjni na przykład w kontekście modernizacji sił morskich, jak i zresztą pozostałych sił, także mają im uświadomić pewne rzeczy, mają pokazać, jak ważne są, no, mówimy o tym, wspomniałem o tym sprzęcie, więc jak ważne jest to, aby marynarka wojenna miała odpowiedni potencjał?
No przede wszystkim takie gry służą edukowaniu, bo teoretycznie o charakterystyce poszczególnego uzbrojenia poszczególnych stron ewentualnego konfliktu, no każdy ma mniej więcej rozpoznanie na temat posiadanych przez siebie bądź potencjalnego agresora zasobów. Natomiast w sytuacji przeprowadzania takich symulacji można, że tak powiem, zobaczyć bardziej urzeczywistnionych warunkach, jakie są konsekwencje i potrzeby używania danego sprzętu. W związku z czym można nagle sobie uświadomić, że pewnych zdolności nam brakuje i w jaki sposób na nie trzeba odpowiedzieć. I dlatego też no, takie gry mają po prostu bardzo wysoki charakter edukacyjny.
A jeśli byśmy przenieśli się w przyszłość, no bo ta potencjalna sytuacja, która jest zarzewiem tego konfliktu, dzieje się w przyszłości, biorąc pod uwagę nasz obecny potencjał, biorąc pod uwagę plany modernizacyjne, niby skonkretyzowane, ale jednak nie do końca realizowane, mamy czym się bronić?
Może to pytanie pozostawię bez odpowiedzi, niech to będzie milcząca odpowiedź. Gdyby było tak wspaniale, to byśmy nie musieli aż tak dużo tych ćwiczeń realizować, żeby podnosić świadomość naszych potrzeb. Mogłoby być jeszcze lepiej.
O grze wojennej Kryzys w rejonie Morza Bałtyckiego opowiadał prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski. A teraz opowiemy o poszukiwaniach legendarnego polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł, które zostaną wznowione w tym roku. Ekipa Santi Odnaleźć Orła wypłynie pod koniec września na Morze Północne w rejon położony 100 mil od Szkocji i 200 mil od wybrzeży Danii, by w końcu odnaleźć orła, mówi członek ekipy poszukiwawczej Hubert Jando.
Mamy taką nadzieję, zawsze liczymy na to, że znajdziemy, po to organizujemy ekspedycję i za każdym razem ja trzymam kciuki, akurat ja najbardziej odpowiadam za wskazanie tego obszaru, na którym poszukujemy, ale z przyjemnością tę odpowiedzialność trzymam na sobie.
Kiedy wypłyniecie?
Na przełomie sierpnia i września planujemy kolejną ekspedycję, która między innymi ma na celu znalezienie orła, ale przy okazji też chcielibyśmy zobaczyć bliżej ten wrak, który odnaleźliśmy w okolicach na środku Morza Północnego, czyli HMS Narwal, natomiast jego chcieliśmy jeszcze dokładnie zbadać, aczkolwiek głównym celem naszym jest przede wszystkim znalezienie orła, więc mam nadzieję, że w tym roku nam się uda.
Gdzie w tym roku w takim razie popłyniecie? Czy to będzie ten sam rejon, w którym szukaliście w roku ubiegłym?
Tak, między innymi chcemy dokończyć tutaj poszukiwania na tym obszarze, gdzie orzeł mógł paść ofiarą przypadkowego ataku brytyjskiego lotnika. Natomiast przy okazji mamy jeszcze parę wraków, które chcieliśmy zeksplorować, które mamy nadzieję, że też mogą być tym orłem, żeby wykluczyć wszelkie możliwości.
Czyli są takie wraki, które nie zostały dokładnie zbadane, a które właśnie orłem mogą być?
Jest masa takich wraków. Na Morzu Północnym, na dnie Morza Północnego leży kilkanaście tysięcy wraków. Natomiast my staramy się szukać, że tak powiem, z zabiórka niektóre z nich, czyli na zasadzie sprawdzamy wymiary tych wraków, jeżeli uda nam się dostać do jakiejś dokumentacji z tym związanej. Jeżeli są zbliżone do orła w jakikolwiek sposób, tym typujemy takie wraki i po prostu są obiektem naszej kolejnej ekspedycji.
Jak wygląda to sprawdzanie, czy rzeczywiście to jest orzeł? Bo przypomnę, w zeszłym roku właśnie, kiedy znaleźliście narwala, no to przez chwilę wydawało się, że to może być orzeł.
To znaczy u nas same poszukiwania wyglądają w ten sposób, że stosujemy echosondy wielowojązkowe czy sonary halowane, żeby wstępnie sklasyfikować dany wrak. Później po tym sonogramie tak zwanym, czyli obrazku, który z tych sonarów wychodzi, sprawdzamy jego szerokość, długość, wszelkiego rodzaju wymiary, kształt. Czy odpowiadają, czy w ogóle pierwotnie okrętowi podwodnemu, natomiast później czy jest to orzeł. Natomiast my jesteśmy w stanie, znamy go na tyle dobrze, że po jakimś obrazku, który byśmy mieli, myślę, nawet sonogramie, bylibyśmy w stanie go rozpoznać, czy jest to orzeł. Tak zrobiliśmy z narwalem.
Która to już wyprawa?
Moja chyba siódma, jeżeli dobrze pamiętam, bo pierwsza była w roku 2008 jeszcze pod szyldem firmy Balex Metal. W 14 dzięki uprzejmości Marynarki Wojennej zostałem zabrany na kolejne poszukiwania i pod szyldem Santi jest to już piąta, jeżeli dobrze liczę. Znaczy będzie to piąta ekspedycja.
A to jest tak, że z każdą kolejną ekspedycją rośnie nadzieja, bo już jakiś kolejny fragment Morza Północnego, bo tam szukacie, udało się zeksplorować, czy raczej te nadzieje powoli giną, bo no nic, znów nie udało się znaleźć.
Absolutnie nie giną. Ja jestem na tyle zapaleńcem w tej sprawie, że będę szukał, myślę, do końca moich dni. Natomiast kiedyś go znajdziemy. Jak nie my, to może ktoś inny. Natomiast to absolutnie się nie poddajemy i cały czas po to organizujemy ekspedycję, żeby tego orła znaleźć.
A dlaczego szukacie go z taką zapalczywością?
No jest to przede wszystkim symbol polskiej marynarki. Niewyjaśniona zagadka polskiej marynarki wojennej, chyba największa w historii. Natomiast ja jestem w ogóle wielbicielem polskiej marynarki, dlatego też z tym orłem jestem już związany po prostu jakoś duchowo.
A z czego to się wzięło? Ta pasja do marynarki, z drugiej strony miłość, bo to chyba tak trzeba nazywać, do orła?
To jest przede wszystkim związane z faktem, że mój ojciec jest emerytowanym komandorem, brat jest dowódcą okrętu. Mama była wielbicielką historii, więc w jakiś sposób chyba mi zarazili tym miłością do marynarki i do okrętów. Stąd ta pasja.
Marzenie, udaje się odnaleźć orła. I co dalej? Co się z nim dzieje, z wrakiem?
Informacje zostały przekazane do marynarki wojennej, bo jest to wrak należący do naszego państwa. Natomiast ja jestem absolutnie przeciwny wyciąganiu, eksploracji czy jakiejś bliższej, bo jest to grobowiec, który powinien zostać pod wodą, a informacje na ten temat powinny zostać przekazane tylko i wyłącznie rodzinom i polskiemu rządowi. To jest przynajmniej moja opinia.
I ewentualnie jakiś niewielki fragment, być może do muzeum, coś symbolicznego?
Ja jestem przeciwnikiem, tak jak mówię, eksploracji tego wraku.
Jakiejkolwiek?
Tak, bo ja uważam, że to jest grobowiec i nie powinno się tam prowadzić żadnych eksploracyjnych takich badań czy działań, no bo nikt nie chciałby, żeby ktoś grzebał w czyichś grobach, tak przynajmniej ja twierdzę.
Ale też, co bardzo ważne, w przypadku odnalezienia byłoby też to, że udałoby się pewnie z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, co rzeczywiście stało za katastrofą tego okrętu.
Tak, jest parę hipotez, które można potwierdzić tylko znalezieniem wraków w poszczególnych rejonach geograficznych, bądź też na podstawie zniszczeń na pewno i będziemy w stanie stwierdzić, co było przyczyną jego zatonięcia.
Przypomnijmy, bo są trzy potencjalne przyczyny, choć jedną bierze się najpoważniej pod uwagę.
Trzy są bardzo prawdopodobne, to znaczy przede wszystkim zbombardowanie orła w bratobójczym ataku wykonanym przez brytyjskiego lotnika. Wejście na minę, szczególnie minę dryfującą, które będzie bardzo trudne do udowodnienia z tego względu, że miny dryfujące mogą być spotkane na każdym etapie patrolu orła. No i oczywiście trzecia awaria, która też będzie najtrudniejsza do udowodnienia.
Trzymamy kciuki za to, żeby tym razem orła udało się odnaleźć. To byłaby prawdziwa sensacja. A na koniec, jak zawsze, fragment z naszego radiowego archiwum i dziś kolejna część audycji z 1989 roku. Ówczesna redaktor Radia Gdańsk Maria Prucińska rozmawiała o losie polskich oficerów skazanych po wojnie na śmierć z żoną komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. To jeden z oficerów straconych przez komunistów.
Co miesiąc jeździliśmy, bo co miesiąc, raz w miesiącu, można było dostać widzenie. I chodziliśmy do sądu, żeby nam dali zgodę na widzenie. Z tym papierkiem szliśmy pod więzienie. Tam nam odpowiadano, że jeszcze nie mogą dać widzenia. Więc wracaliśmy i znów przyjeżdżaliśmy. I znów. Wreszcie nas dopuszczono. No i tak stali. Po jednej stronie za taką siatką byli skazani. To myśmy czekali. Ja, pani Mieszkowska i pani Stankiewiczowa. We trzy czekaliśmy. Wszyscy już porozmawiali, wyszli, tylko my trzy zostaliśmy. Taka podłużna sala. Okropna. Więc po jednej stronie były kratki, za którymi stali właśnie ci mężowie nasi. Później był jakiś metr przerwy. Znów kratki, dopiero my tutaj. Pierwszy stał mój mąż, potem stał Mieszkowski, a dalej stał Staniewicz. Mąż mój blady był, strasznie źle wyglądał, a ja posyłałam mu pieniądze, bo pieniądze oni przyjmowali. Więc on powiedział, że niczego mu nie potrzeba, żadnych pieniędzy, że wszystko tutaj ma, że dostaje papierosy, których nie pali, więc oddaje te papierosy kolegom, żeby mu tych pieniędzy nie przesyłało. Prosił tylko o koc. Bo oni, gdy byli przerzucani z celi do celi, to były tam koce jeszcze z czasów gestapo. Te koce były zaropiałe, twarde od krwi i od ropy i tym się oni musieli przykrywać, bo spali prawie na podłodze, bo ta sloma w silnikach już była zupełnie sproszkowana od tak długiego czasu, kiedy tam gestapo było. Więc miałem piękny biały koc, który przysłał przyjaciel mojego męża, komandor Busiakiewicz z Anglii, biały, leciutki. Dałam go do ufarbowania i pojechałam z tym kocem i poprosiłam o widzenie. Tymczasem powiedzieli, proszę panią, nie damy pani pozwolenia, proszę zejść na dół do prokuratury. Zeszłam na dół do prokuratury i tam mi powiedziano, pani mąż był skazany na karę śmierci i wyrok został wykonany. Ja, proszę panią, omal tam nie zemdlałam, ale się trzymałam, zacisnęłam zęby. Później blądziłam po Warszawie. Sama nie wiem, jak trafiłam do mieszkania przyjaciółki, gdzie się zatrzymywałam. Zmarznięta, bo to było zimno, przecież to był grudzień. Dała mi zaraz wódki, gorącej herbaty i ja zasnęłam i później dopiero na drugi dzień jej opowiedziałam, czego się dowiedziałam i tak dalej.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie obierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.